Podnośnik to jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Skontaktuj się z lekarzem, czy aby na pewno jest to dla Ciebie dobre. Podnośnik. Informacji i pozytywnych klimatów nośni. Czy aby na pewno. Zapraszam. Uhu! Nilikwana pali Uganda, nilifurahi na tingi-tingi we. Nilikwana pali Uganda, nilifurahi na tingi-tingi we. Niezależna audycja internetowa. Podnośnik, góral się kłania. Dzisiaj wszystko to, co chcielibyście wiedzieć na temat żółwi, a o co boicie się zapytać. Ewa wróciła właśnie z Kenii, z Afryki, gdzie jako wolontariusz zajmowała się ratowaniem żółwi. Zapraszam zatem do wysłuchania kolejnego epizodu niezależnego podcastu z Nowego Jorku. Podnośnik.
Witam wszystkich, nazywam się Ewa Werkiewicz i chciałam się powiedzieć Wam o mojej podróży do Kenii i o tym, jak pojechałam tam, żeby ratować żółwie z organizacją Watamo Turtle Watch. Pomysł narodził się, ponieważ poznałam koleżankę z Polski w trakcie moich szkoleń w jeździe samochodem. I ta dziewczyna, Kamila, jeździ do Afryki już od 5 lat i co roku przez 3-4 miesiące robi volunteering z różnymi organizacjami, które zajmują się pomocą głównie zwierzętami. W październiku zadzwoniła do mnie i powiedziała, że znalazła świetną organizację, która jest w Kenii, na wybrzeżu, w miejscowości Watamu, i można tam pojechać i pracować z morskimi żółwiami. Bardzo mi się ten pomysł spodobał i napisałam do nich e-maila. Dostałam odpowiedź następnego dnia, że bardzo się cieszą, że mogę przyjechać, kiedy tylko mi odpowiada. Więc poszłam do mojego szefa i dostałam sabbatical na 2 miesiące, co nie mogłam uwierzyć, że uda mi się wyrwać z miasta, z Nowego Jorku na 2 miesiące. Kupiłam bilet i pojechałam do Kenii na 2 miesiące. Poleciałam z Nowego Jorku najpierw do Szwajcarii, a ze Szwajcarii do Amsterdamu, z Amsterdamu do Nairobi, z Nairobi do Mombasy, z Mombasy wysiadłam z samolotu w Mombasie i przeszłam się w taki minibus, który nazywa się Matatu. I tym Matatu przez około 3 godziny jechałam do miejscowości Watamu na wybrzeżu Kenii. Zajęło mi to mniej więcej 2 dni dotarcie z Nowego Jorku na wybrzeże Kenii. Kenia znajduje się na wschodnim wybrzeżu Afryki. Jest na południu od Somalii, na wschód od Ugandy i na północ od Tanzanii. Tak, to była pierwsza moja wizyta w Afryce i pierwsza praca jako volunteer. Zawsze chciałam coś takiego zrobić, ale moja praca nigdy nie pozwalała mi na wyjazd na 2 miesiące. W tym momencie byłam już tak zesperowana wyjazdem z Nowego Jorku, oderwaniem się od tego zgiełku, bieganiny, że postanowiłam, że jeżeli nie dadzą mi 2 miesięcy wolnego, to zwolnię się z pracy i po prostu będę musiała tam pojechać. Ale ku mojemu zdziwieniu mój szef dał mi dwa miesiące wolnego, bez problemu.
To było w zimie, tak?
Tak, i wyjechałam w grudniu i wróciłam w tym roku w lutym. Mój pierwszy kontakt, wylądowałam w Nairobi. Musiałam przesiąść się do samolotu, który leciał do Mombasy. I mój pierwszy kontakt był taki, że usłyszałam polski język. Spotkałam 2 Polaków, którzy byli równie zgubieni, tak jak ja. Nairobi jest najkoszmarniejszym lotniskiem, jaki widziałam. Jest tak bardzo niezorganizowany, a nie wiadomo, gdzie iść na odprawę celną, gdzie można się przesiąść w następny samolot, gdzie odebrać bagaże. A w końcu udało mi się znaleźć z moimi polskimi znajomymi odprawę celną i wyszłam na lotnisko, żeby odebrać moje bagaże i zobaczyłam mniej więcej 1000 walizek leżących, rozwalonych dookoła lotniska i zaczęłam się modlić, żeby tylko moja walizka doleciała, bo gdyby się zgubiła, nie jesteś w stanie odnaleźć swoich walizki. Jeżeli nie przyleci, wtedy kiedy mam przylecieć, nie ma czegoś takiego jak serwis, który dowiezie tą walizkę do hotelu, gdzie jesteś. Musisz tam przyjechać sam i odnaleźć ją gdzieś leżącą na lotnisku. Trzeba, jeżeli leci się do Afryki, chyba wszystkie kraje wymagają szczepionki na żółtą febrę. I oprócz tego inne szczepionki należy wziąć, ale nie są wymagane. Typhoid, hepatitis i chyba jeszcze jedna, nie pamiętam. Wiza do Kenii jest wymagana, można ją albo kupić, jak się przyjeżdża do Kenii, ale tego nie polecam, bo jest to proces bardzo skomplikowany i są ogromne i długie kolejki. Polecam pójście do konsulatu kenijskiego w New Yorku. Trzeba tam zapłacić $25 i można dostać wizę, stempel wizowy w paszporcie i wtedy nie ma problemu z przejściem przez granicę, jak się wysiada w Nairobi. Kenia jest dosyć dużym krajem. Ma około 60 milionów mieszkańców. Składa się z 42 klanów. Największy klan nazywa się Kikuyu. Drugi co do wielkości jest Luya i z klanu Luya pochodzi ojciec Obamy, z którego wszyscy Kenijczycy są bardzo dumni i uważają, że urodził się w Kenii i powinien zostać następnym prezydentem Kenii. Nikomu nie można wytłumaczyć tego, że tak naprawdę Obama urodził się na Hawajach, bo nikt to nie uwierzy i są święcie przekonani, że Obama jest urodzony w Kenii.
Tak naprawdę to nie wiadomo, co jest prawdą.
Nie wiadomo, co jest prawdą. Klimat jest bardzo gorący. Byłam w Kenii w trakcie ich pory suchej i najgorętszego miesiąca, jaki mają w trakcie roku. Styczeń nie polecam. Jest w ciągu dnia, panują temperatury 100 stopni Fahrenheita. W ciągu dnia 100 stopni, w ciągu nocy około 80 stopni Fahrenheita, czyli 40 stopni Celsjusza w ciągu dnia, 35 w ciągu nocy. Rzadko pada deszcz. Także jeżeli ktoś się wybiera do Kenii, stycznia nie polecam. Jeżeli ktoś jedzie na safari do Kenii, polecam, że polecam pod koniec pod koniec sierpnia, jeżeli ktoś udaje się do Masai Mara albo Serengeti, wtedy jest migracja zwierząt z Serengeti do Masai Mara. Serengeti to jest część parku, który jest w Tanzanii, a Masai Mara jest w Kenii. Jest, to jest ten sam park, tylko jest, nazywa się Serengeti po stronie tanzanijskiej, po stronie kenijskiej nazywa się Masai Mara. Tak, z lotniska odebrała mnie Kamila, która była już w Kenii przez 2 miesiące i pojechałyśmy do hotelu w Mombasie. Przespałyśmy jedną noc i pojechałyśmy do Malindi. Stolicą Kenii jest Nairobi. Nairobi jest położone wyżej, trochę wyżej, także temperatury tam są niższe i jest bardziej znośne. Bardziej klimat bardziej odpowiedni. Dużo mieszka białych Kenijczyków. Białych Kenijczyków. Biali Kenijczycy to są potomkowie Brytyjczyków, którzy byli kolonistami. Fizycznie wyglądają tak samo jak Brytyjczycy. Mówią z brytyjskim akcentem. Trochę są bardziej opaleni. Spotkałam się z Brytyjczykami, z potomkami Brytyjczyków, kolonistów, tam gdzie mieszkałam, w Watamu. To są ludzie bardzo bogaci, którzy mają plantacje kawy albo plantacje kwiatów i mają ogromne, piękne wille na plaży. Jest ogromny kontrast pomiędzy białymi Kenijczykami i czarnymi Kenijczykami, którzy mieszkają w lesie, w domach zbudowanych z gliny i nie mają właściwie nic. Nie mają prądu, nie mają kanalizacji, a zarabiają może $10 na dzień. Jest ogromna różnica między białymi Kenijczykami i ich statusem i czarnymi Kenijczykami. Nie ma czegoś takiego jak biali Kenijczycy i czarni Kenijczycy, nie mają tam między nimi żadnej interakcji. Dwa zupełnie oddzielne światy. Białych Kenijczyków jest dosyć sporo, ale chyba mniej niż kiedyś było, bo od momentu, kiedy odzyskała Kenia niepodległość. Chyba w 1968, coś takiego. Większość z nich wyjechała, ale w dalszym ciągu jest może 10%. Mają niesamowite domy na plaży, mieszkają w najlepszych rejonach Kenii i są właścicielami najlepszych gruntów. Natomiast czarni Kenijczycy, większość czarnych Kenijczyków mieszka w lesie, w glinianych domkach, i widać to slums.
Widać to czarno na białym, tak?
Widać czarno na białym. Koleżanka Kamila odebrała mnie na lotnisku w Mombasie i pojechałyśmy do Watamu. Watamu jest dosyć małym miastem, popularnym turystycznie. Jest tam kilka resorts, dosyć ładnych hoteli dla turystów. Zazwyczaj przyjeżdżają tam Brytyjczycy i Włosi. Praktycznie nie ma Amerykanów. Nie spotkałam żadnych Amerykanów w ciągu 2 miesięcy, kiedy byłam w Kenii, oprócz 3 studentów biologii, którzy przyjechali z Idaho i którzy przyszli odwiedzić ośrodek Turtle Watch. Oprócz tego nie spotkałam się z żadnymi Amerykanami. Byli Holendrzy, byli Polacy, Czesi. Amerykanie chyba boją się jeździć do Afryki z powodu chorób, które malaria. I jeżeli pojedziesz do Afryki, możesz tam mieszkać w bardzo luksusowych hotelach za połowę ceny. Właściwie za $50 na dzień możesz mieszkać w hotelu, który jest bardzo luksusowy i ma wszystko, co możesz dostać w hotelu, który jest na Karaibach. Nie wiem, 5-gwiazdkowy hotel na Karaibach jest o połowę tańszy, jeżeli pojedziesz do Kenii. Ale wydaje mi się, że z powodu chorób, których Amerykanie się boją. Przyjechałam, a Kamila wzięła mnie. Kamila prowadziła mnie dookoła miasta, pokazała mi, gdzie można kupić tanie pamiątki, gdzie można iść do restauracji. I po kilku dniach wyjechała z powrotem do Nowego Jorku. Ona jest tax accountant z Nowego Jorku, więc zbliżał się sezon na taksy i musiała wrócić do Nowego Jorku szukać pracy. A ja zostałam tam i zaczęłam pracować dla organizacji Turtle Watch. Moja praca polegała na tym, byłam jedynym volunteer. Wolontariusz w Afryce, może się wielu ludziom wydawać, że wolontariusz nie płaci nic, ale to jednak jest wielki biznes w Afryce, wolontariusze. Większość organizacji właściwie zarabia na tym dużo pieniędzy i to jest jedyny sposób, w jaki mogą istnieć. To jest, że zarabiają pieniądze na wolontariusze. Jest to tak popularne i tyle ludzi jest tym zainteresowanych, żeby pojechać do Afryki, coś zrobić dobrego, że te organizacje są w stanie zarabiać na volunteers. I w taki sposób, że żeby pojechać gdzieś i zrobić volunteering, zazwyczaj musisz płacić. Zazwyczaj musisz zapłacić za to, żeby pojechać do Afryki i być wolontariuszem. Ta organizacja, do której ja pojechałam, nie kosztuje aż tyle, ile normalnie większość organizacji życzy sobie. Ja zapłaciłam około $1000 za miesiąc, co nie jest jeszcze tak dużo, bo jeżeli pomyślisz, ile zapłacisz za miesiąc wakacji, to jednak byłoby to dużo więcej niż $1000 za 4 tygodnie. A moje warunki mieszkalne były naprawdę bardzo dobre. Jedzenie było bardzo dobre i mieliśmy kucharza, który nam gotował. Mieliśmy mieszkanie, w którym mieszkałam, było przepiękne, bardzo ładnie urządzone. Miałam osobę, która sprzątała mój pokój codziennie, także nie były to warunki takie kempingowe. To były naprawdę bardzo wygodne kwatery i miałam swój basen. Większość wolontariuszy płaci za to, żeby mieć możliwość wyjechania gdzieś, dlatego że te organizacje tylko w taki sposób są w stanie istnieć. Organizacja, do której ja pojechałam, nazywa się Watamo Turtle Watch. Jest założona przez 3 białe Kenijki 12 lat temu i większość ich dochodów pochodzi z pieniędzy, które volunteers muszą zapłacić, żeby tam pojechać. To jest bardzo dobre doświadczenie dla osób, które studiują marine biology albo ekologię i takie kierunki. Trzeba mieć w tym doświadczenie, żeby móc dostać pracę i oni są w stanie zapłacić, żeby móc pojechać. I to jest zupełnie inne doświadczenie, jak jedziesz do Afryki i nie mieszkasz w hotelu i jesteś w stanie pracować z ludźmi, którzy tam mieszkają. jest naprawdę warto zapłacić te pieniądze i mieć możliwość poznania kraju, jakbyś tam mieszkała. Nie w sensie, że jesteś turystą. Jest jedna organizacja, która jest bardzo znana na całym świecie. Nazywa się Earthwatch i oni za miesiąc mniej więcej kosztuje $5,000 albo $4,000. Oni mają bardzo ciekawe programy, w których można brać udział jako volunteers. Możesz pływać na łodzi po oceanie i robić badania delfinów albo orek. I to jest bardzo ciekawe, ekscytujące doświadczenie, ale tak naprawdę volunteers są tam na wakacjach. I oni tylko płacą pieniądze po to, żeby naprawdę biolodzy i naukowcy mieli pieniądze na to, żeby te badania prowadzić. Czyli volunteers są środkiem utrzymania dla naukowców. Moje obowiązki polegały na tym, że rano musiałam nakarmić żółwia, który był w tym ośrodku już 5 lat i miał wadę, która utrudniała mu pływanie i nie mógł poradzić sobie sam na wolności, więc oni trzymali go w akwarium. Mieli basen dla niego zbudowany specjalnie. O godzinie 9 zaczynałam moją pracę. Przychodziłam i robiłam śniadanie dla żółwia. Zazwyczaj składało się z 30 krewetek, które musiałam obrać i obrządzić i potem nakarmić żółwia. Po czym wpisywałam dane do komputera na temat żółwi, które złapaliśmy, które odebraliśmy od rybaków. Rybacy nie łapią żółwi, rybacy łapią ryby, ale niestety żółwie też trafiają się i jako bycatch. Niestety zaplątają się czasem w siatkę albo czasami łapią się na metalowy haczyk i wtedy dzwonią do tej organizacji i my przyjeżdżamy po żółwia, który został złapany i musimy zapłacić rybakom za to, żeby nam oddali tego żółwia i wtedy wieziemy go naszym safari van na drugą stronę, na stronę morza, oceanu i wypuszczamy go do wody. Musimy płacić rybakom za to, żeby tego żółwia oddali, ponieważ gdybyśmy nie dawali im pieniędzy za to, to oni albo by zjedli tego żółwia, albo by sprzedali go na komuś innemu. W tym regionie Kenii, gdzie ja byłam, występują często dwa rodzaje żółwi. Green turtle, czyli zielony żółw i hawksbill turtle. Green turtle, czyli zielony żółw, nosi tą nazwę, ponieważ on żywi się seagrass i przez to jest tam dużo hemoglobiny, która zabarwia jego mięso na zielono. I jest to mięso zielonego żółwia jest rarytasem dla lokalnej ludności. Żółwie są pod ochroną. Wszystkie żółwie, jest siedem gatunków żółwia, które w dalszym ciągu istnieją w naszych wodach. Wszystkie gatunki żółwia są zagrożone wyginięciem. Hawksbill turtle jest niejadalny, ale mimo wszystko jest bardzo ceniony, ponieważ ma bardzo piękną skorupę. którą używa się do produkcji biżuterii. Był tylko jeden żółw, który był w ośrodku na stałe. On jest stałym rezydentem od 5 lat. Był przeniesiony do ośrodka, jak miał kilka miesięcy. Wyłowili go rybacy, złowili go w siatkę i on nie był po prostu w stanie, nie byliśmy go w stanie wypuścić na wolność, ponieważ on nie potrafił nurkować. Jak żółw może tylko wtedy odżywiać się, jeżeli jest pod wodą musi jeść pod wodą. Jeżeli nie jest w stanie znurkować, wtedy żółw nie jest w stanie żyć, więc ten żółw był tylko w stanie żyć wtedy, kiedy był w basenie i napuszczali tam bardzo mało wody, nie wiem, 10 cm wody i on był w stanie wtedy się odżywiać i ocalili go. Teraz po 5 latach, jak jest już dosyć duży, niektóre jego wady ustąpiły, także teraz próbują wytrenować go i wypuścić go na wolność któregoś dnia, także raz w tygodniu przywiązują mu balonik do płetwy i puszczają go do oceanu. To jest taki jakby zamknięty kawałek oceanu. W czasie odpływu woda opada na dół i tworzy się taki basen. I wtedy oni trenują go, wypuszczają go na wolność na kilka godzin, żeby go przyzwyczaić do tego, żeby któregoś dnia pływał sam w oceanie. Zajmowałam się tym żółwiem, ale głównie pracowałam z Fikiri, który dostawał telefony od rybaków, jeżeli jakiś żółw był złapany w sieci, i wtedy jeździliśmy do lokalnych wiosek i odbieraliśmy żółwie od rybaków, płaciliśmy im 300 szylingów za każdego żółwia. Na dolary to jest około 3 dolarów. 3 dolarów za każdego żółwia, chyba że był semi-adult, czyli starszy żółw. Im większy żółw, tym więcej płaciliśmy im. Także do 60 cm długości płaciliśmy 3 dolary, a od 60 do 90 cm płaciliśmy 5 dolarów i metr i ponad metr 1000 szylingów, czyli około 10-12 dolarów. Rybacy tam nie mają pieniędzy, żeby kupić łódkę, więc oni robią łódki sobie sami, ścinają drzewo i po prostu wydłubują sobie łódkę z konary, drzewa. Nie mają wioseł również, ponieważ oni większość ich łowi ryby w zatoce i zatoka dosyć płytka, więc po prostu mają długie patyki, którymi odpychają się i tak poruszają się po zatoce. Jest tam około 300 rybaków w tym regionie, gdzie ja mieszkałam. I zdarzało się, że mieliśmy może 5 do 10 żółwi dziennie. Także to nie jest tak łatwo złapać żółwia. I to nie płacimy im aż tyle, żeby to był wystarczający duży powód dla nich, żeby starać się złowić żółwie. Odbieraliśmy żółwie z wiosek i mierzyliśmy je, ważyliśmy, zakładaliśmy obrączki, wpisywaliśmy wszystkie dane, jak wygląda ich skorupa, mniej więcej ile mają lat, czy to jest samica czy samiec. Samica można tylko rozróżnić w momencie, kiedy samica albo sam, kiedy żółw ma 30 lat. Około 25-30 lat, tylko wtedy możesz rozróżnić, czy to jest samica czy samiec.
Wcześniej
nie można. I w jaki sposób się to rozróżnia? Patrzysz na ich ogon. Jeżeli ogon jest krótki, to wtedy to znaczy, to, że to jest samica, a jeżeli jest długi, to znaczy, że jest samiec. I te ogony właśnie mi wyrastają wtedy, kiedy oni, kiedy żółwie dojrzewają i to jest między 25-30 lat. Żółwie, każdy gatunek jest inny, ale zielone żółwie i hawksbill turtles mniej więcej żyją do 80-100 lat i w wieku 30 lat dojrzewają do tego, żeby móc składać jajka. Wtedy samice wracają do tej samej, na tą samą plażę, na której się urodziły, ponieważ kiedy małe żółwiki się rodzą, mają w mózgu taki magnetite, który jakby nagrywa ich koordynację, kiedy się rodzą, w stosunku do Magnetic North, i wtedy żółwie pływają po całym świecie, po wszystkich oceanach, aż dojrzeją do momentu, kiedy są w stanie składać jajka, i wtedy przybywają w to samo miejsce, gdzie się urodziły, i na tej samej plaży, gdzie się urodziły, składają swoje jajka. Składają mniej więcej 120-150 jajek za każdym razem i wracają na tą samą plażę około 4-6 razy i składają 500-600 jajek w ciągu swojego okresu porowego, a po czym wracają do oceanu i robią sobie przerwę na 3-4 lata i za 3-4 lata potem wracają i składają następnych 500 jajek, 600 jajek. Żółwie to są gady. Tak mi się wydaje. Dużo na temat żółwi, ale tak, gady. Zrobione były badania. Jest to ciężko jest stwierdzić, ile dokładnie ich przeżywa, ale badania, które zostały zrobione, stwierdzają, że 1 na 1000 żółwi dożywa okresu dojrzałości, kiedy może złożyć jajka. One są bezbronne, kiedy się rodzą, i kraby, ptaki atakują je w momencie, kiedy się wyklują i biegną do wody. Oprócz tego wielkim zagrożeniem dla żółwi jest turyzm. Na większości plaży, gdzie żółwie składają jajka, zostały pobudowane hotele, i co jest wielkim utrudnieniem dla małych żółwi, jest to, że hotele kierują światła w kierunku plaży, a małe żółwie mają instynkt, żeby kierować się w stronę najjaśniejszego punktu, który widzą po wykluciu się z jajek. Więc zamiast biegnąć w stronę horyzontu, gdzie powinna być najjaśniejszy punkt, one biegną w stronę światła, sztucznego światła z latarni albo z domu, albo z hotelu, i większość z nich niestety nie przeżywa. Także wiele organizacji na całym świecie walczy z tym, żeby ochraniać plaże, na których żółwie składają jajka, bo od tego zależy ich przetrwanie. Żółwie były na tej ziemi, pływały w oceanach od 100 milionów lat i przetrwały dinozaury, przetrwały różne kataklizmy. Dopiero teraz, od ostatnich 50 latach, doszło do tego, że są gatunkiem zagrożonym na ziemi. Jest 7 gatunków żółwi na świecie i są wszystkie zagrożone wyginięciem, ponieważ powiem właśnie turyzm, ponieważ ludzie, którzy żyją na brzegu oceanów, zazwyczaj są dosyć biedni i to nie interesuje. Nie interesuje ich ochrona środowiska, interesuje ich tylko to, żeby przetrwać. I żyją z dnia na dzień, zarabiają bardzo mało pieniędzy i przetrwanie zależy od tego, czy będą w stanie złowić żółwie.
Oni te żółwie jedzą? Jajka jedzą?
Tak.
Jak to wygląda? Można jajecnicę żółwia? Jadłaś coś takiego?
Ja nie jadłam jajecnicy żółwia, to jest nielegalne i nasza organizacja walczy przeciwko temu.
Gdzie jest nielegalne? W Kenii?
Nielegalne jest w Kenii, nielegalne jest na całym świecie. A mimo wszystko jest to uważane za wielki rarytas i dla mężczyzn uważa się, że poprawia to potencję, więc mężczyźni często kradną jajka zaraz po tym, jak żółw złoży jajka do gniazda. Uważa się również, że mięso żółwia jest poprawia potencję. Nie jest to prawda. nie sądzę. Na 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 Undi kero na lawai baba nagi urku, ero nagi roku no mana lepzo chende. Na 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 na. Jaka są bardzo małe. Żółw wychodzi na plażę w czasie przepływu i składanie jajek odbywa się przez 2 godziny. Zaczyna się od kopania, od znajdywania miejsca, gdzie żółw czuje, że to jest dobre miejsce na złożenie jajek. Że wystarczająco daleko od wody, dlatego wychodzą w czasie przypływu, wtedy wiedzą, gdzie jest bariera wody i w dalszym ciągu wychodzą trochę dalej, kopią swoje gniazdo i składają tam jajka. Zajmuje to mniej więcej 2 godziny i wtedy w czasie składania jajek żółw popada w stan... jakby śpiączki i wtedy można do niego podejść, można go zmierzyć, można policzyć jajka, można również wyjąć jajka z gniazda, jeżeli uważamy, że złożył jajka za blisko wody, wtedy wyjmujemy jajka z gniazda i kopiemy gniazdo dalej i wkładamy te wszystkie jajka w miejscu, gdzie uważamy jest bezpieczniej. Jest to też bardzo ważne, temperatura gniazda jest bardzo ważna, ponieważ zależy to, ma to duży wpływ, czy wyklują się samice, czy samce. Jeżeli temperatura jest wysoka w gnieździe, wtedy wyklują się samice, a jeżeli niska, to samce. Czyli jeżeli przyjdzie przypływ i zaleje gniazdo, wtedy może to mieć wpływ na to, jakie żółwie się urodzą. Czy samice, czy samce. Tak, lokalni ludzie jedzą żółwie. Czasami się pomylą i zjedzą żółwia hawksbill, który jest niejadalny dla ludzi i jest trujący. Dlatego, że hawksbill turtles żywią się koralami. I ich mięso nie jest dla ludzi jadalne. I zdarzyło się tak właśnie kilka miesięcy przed moim przyjazdem, że ktoś zjadł hawksbill turtle i umarł. Także ta organizacja próbuje wytłumaczyć lokalnej ludności, że nie powinni jeść żółwia. Po pierwsze, dlatego, że może to wpłynąć na ich zdrowie, a po drugie, dlatego, że my im płacimy za każdego żółwia, którego oni wyłowią i przez to mogą wyławiać tego samego żółwia kilka razy i my im będziemy w dalszym ciągu za to płacić i to jest bardzo duża pomoc dla nich. Szczególnie dlatego, że większość rodzin tam na wybrzeżu Kenii, większość mężczyzn ma po kilka żon. 3, 4, 5 żon i każdy mężczyzna, zależy od mężczyzny również, ale większość w zależności od tego, kim jest i czy jest w stanie utrzymać kilka żon. Także większość mężczyzn ma 3 lub więcej żon i po 15-20 dzieci.
Co muzułmani może?
Nie, większość Kenijczyków jest katolikami. Katolikami z kilkoma żonami. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Te panie, które założyły, 3 panie, które założyły tą fundację, raczej nie zarabiają na tym, ale mają swoje biznesy. Jedna ma construction business, very successful, bardzo, bardzo successful. Jedna ma plantację kawy i również dobrze jej się bardzo wiedzie. Jedna ma organizację, która zajmuje się turystyką również, nurkowanie, turyzm, takie sprawy. Także im się bardzo dobrze tam powodzi. One robią to, założyły tę organizację, ponieważ naprawdę mają pasjonują się naturą i żółwiami i kochają to miejsce, gdzie się urodziły i chcą coś dobrego zrobić. Niebezpieczne momenty, raczej nie miałam niebezpiecznych momentów. Afrykanie czują się jakby w stosunku do białych mają dużo respektu. Nie ma nienawiści między białymi i czarnymi. Dużo bardziej zauważyłam jest nienawiść między lokalnymi Hindusami i lokalnymi Afrykańczykami. Tam jest dosyć spora populacja Hindusów w Kenii. I oni mają dużo biznesów, mają safari. Kenia była brytyjską kolonią i Brytyjczycy przywieźli do Afryki Hindusów jako swoich niewolników również. W tym momencie jest dosyć spora mniejszość hinduska w Kenii i oni są bardzo, bardzo successful. Każdy Hindus jest biznesmenem i ma swoje safari trips, ma swoje gas stations. Stacje benzynowe. Mają dużo hoteli, lodges, także są bardzo, bardzo mrzeźne powodzi w Kenii Hindusom. Natomiast czarni Kenijczycy nie pozwalają im dojść do władzy, ponieważ boją się ich i jest między nimi dosyć spora nienawiść. Jest konkurencja, tak. Pojechałam na safari do parku Savo East i do Amboseli. Najpierw pojechałam do Savo East. Jest to największy park w Kenii. Widziałam tam chyba 13 lwów, które polowały na zebry. Miałam dużo szczęścia, że zobaczyłam lwy, ponieważ ciężko jest, nie zawsze możesz zobaczyć lwy w takim dużym parku. One zazwyczaj polują w nocy, w ciągu dnia śpią daleko od drogi, także miałam dużo szczęścia zobaczyć lwy w tym parku. Widziałam dużo żyraf, widziałam wild beasts, widziałam zebry, słonie. W Amboseli Park możesz zobaczyć tam setki słoni. Wieczorem, jak wyjeżdżasz na safari, zazwyczaj safari odbywa się rano i wieczorem, wtedy zwierzęta migrują z jednej strony parku na drugi. Tak, jesteś w samochodzie i zwierzęta są bardzo blisko, samochód jest otwarty, także w jakimś stopniu jest to niebezpieczne, ale przewodnik, który jeździ samochodem, safari samochodem, mówił, że nie należy się denerwować, bo zazwyczaj nie są zainteresowane ludźmi i nie boją się samochodów. Są przyzwyczajone do widoku ludzi i do widoku samochodów i nie zwracają na nich zupełnie uwagi. Przechodziły koło mnie lwy, przechodziły koło mnie słonie w odległości 3 metrów i wyglądało tak, jakby w ogóle nie widziały samochodów. Po prostu przechodziły, polowały, leżały, nie zwracając na nas uwagi zupełnie. Wody z butelki też trzeba uważać, gdzie się kupuje, bo niektóre wody z butelki, tak, ponieważ kosztuje to dosyć sporo, żeby kupić butelkę wody, więc Afrykanie wymyślili taki sposób, żeby nalewać wodę zwykłą z kranu do butelki i zakorkować ją. W jakiś sposób potrafią to zrobić tak, że nie zdajesz sobie z tego sprawy, że to jest butelka zakorkowana. Nie możesz kupować butelki z wodą od takiego zwykłego sprzedawcy na ulicy, bo możesz kupić wodę ze skranu i potem się bardzo rozchorować. Musisz wiedzieć dużo rzeczy, żeby tam pojechać i żeby ci się nic nie przytrafiło. Ja miałam takie szczęście, że moja grzanka jeździła tam już wiele lat i odebrała mnie i pokazała mi wszystko i powiedziała mi wszystko, jak trzeba robić. Także przez miesiąc, przez ponad miesiąc, jak tam byłam, nie miałam żadnych przygód. Nie rozchorowałam się na nic, ale słyszałam wiele historii. Na wybrzeżu jest dużo Kenijczyków, młodych Kenijczyków, którzy szukają bogatych, białych kobiet, żeby się z nimi zapoznać. Czarni Kenijczycy, młodzi, 20-latkowie, przystojni, chodzą po plaży i szukają białych kobiet. Zazwyczaj Włoszek, bogatych Włoszek, które też tam przyjeżdżają po to, żeby poznać młodych Kenijczyków. Niekoniecznie w celach rozrywkowych, w celach matrymonialnych. I Włoszki koło 60-tki, nie za bardzo atrakcyjnych, którzy wyglądają jak pary i wiele z nich wychodzi za mąż. Wiele Kenijczyków wychodzi za mąż, za Włoszki, starsze Włoszki.
Jadą do Europy?
I wyjeżdżają do Europy. Po czym tak naprawdę mają rodziny, ci Kenijczycy mają rodziny w Kenii, mają żony w Kenii i dzieci w Kenii, o którym nie mówią Włoszkom. I przyjeżdżają w odwiedziny do swoich rodzin, wysyłają im pieniądze. Także tak jak każdy inny świat, każdy inny kraj trzeciego świata, gdzie lokalni ludzie potrzebują pieniędzy. Takie sytuacje się zdarzają dosyć często. Ciekawostki, co mnie najbardziej zszokowało, jeździłam przez 4 dni z Safari Guide. Nazywał się William Masai i był naprawdę świetnym przewodnikiem. Oprowadził mnie po 2 parkach w Kenii, pokazał mi bardzo dużo zwierząt, dużo mi powiedział na temat zwierząt i kultury afrykańskiej, historii Kenii, historii szczepów, ich kultury. Co mnie najbardziej szokowało, chyba było jego opowieść na temat kultury Masai. Masai jest jednym z bardziej popularnych, dużo ludzi słyszało o Maasai Tribe. Oni słyną z tego, że się ubierają bardzo, bardzo kolorowe, mają stroje, mają bardzo ciekawe rytuały, śpiewy, tańce, skaczą bardzo wysoko. Co mnie najbardziej zszokowało na temat ich obyczajów, to jest to, że kobiety i mężczyźni są bardzo rozdzieleni. Kobiety i mężczyźni mają prawa jeść razem. Jeżeli kobieta podejdzie do mężczyzn, którzy jedzą mięso, może zdarzyć się, że zostanie pobita. Również ciekawy jest ich sposób podróżowania, co mniej się zdarza teraz, ale kilka lat temu było dosyć popularne w ich kulturze. Maasai, który podróżował do innych wiosek, mógł wybrać sobie żonę innego Maasaja, który miał, nie wiem, 4-5 żon. Mógł sobie wybrać dom, w którym mieszkała jedna z żon innego Maasaja, wbić dzidę swoją naprzeciwko tego domu i zamieszkać w tym domu przez jakiś okres, właściwie ile chciał. I po prostu brał sobie tą żonę jako swoją. I ta kobieta nie była w stanie powiedzieć mu, nie była w stanie zapytać się, skąd on jest, nie miała prawa odmówić mu niczego, czego on zażądał od niej. Po prostu ona w tym momencie, kiedy on wbijał swoją dzidę naprzeciwko jej domu, ona stawała się jego żoną. Musiała po prostu robić cokolwiek on chciał, gotować mu. Ponieważ AIDS od kilku lat to przestało być jakby w modzie. Tam, gdzie ja byłam, był prąd. Jest to normalne, że prąd po prostu wyłączają na 3-4 godziny dziennie w ciągu dnia. Lokalni Afrykanie nie mają prądu w swoich wioskach. Oni wszystko gotują na ogniskach. A biali Kenijczycy po prostu muszą mieć swoje generatory. W hotelu, każdy hotel ma generator. Także im to za bardzo nie przeszkadza. A my musieliśmy po prostu... Nie było to aż takie bardzo uciążliwe. Można się było przyzwyczaić. Bałam się wyjazdu do Afryki tylko dlatego, że myślałam, że jak tam pojadę i potem wrócę do Nowego Jorku, nie będę mogła się przyzwyczaić do tego, jak Nowy Jork funkcjonuje, do tego do ciągłej bieganiny, hałasu, ludzi i... Pierwszy miesiąc po przyjeździe przeleżałam w łóżku, oglądając filmy o Afryce, słuchając muzyki afrykańskiej, czytając książki o Afryce i ciężko jest się przestawić, jeżeli pomieszkasz w miejscu, gdzie masz taki kontakt z naturą, jest naprawdę cudownie, masz każdy dzień jest inny, każdy dzień jest pełen przygód i nie jest taki sam. Ciężko jest potem się przestawić na taką rzeczywistość, gdzie pracujesz w biurze i codziennie chodzisz do tej samej pracy i codziennie wiesz, co się wydarzy. Jest ciężko wrócić do tej rzeczywistości, dlatego obawiałam się tego, że tak się stanie i tak się stało. Ciężko się przyzwyczaić do Nowego Jorku, będąc w Afryce przez jakiś czas i mając poczucie takiej wolności, swobody i poczucie, że każdy dzień jest inny, każdy dzień jest pełen przygód, spotykania nowych ludzi i po prostu bycia blisko natury. Mając kontakt ze zwierzętami jest bardzo satysfakcjonujące. I potem wracając do Nowego Jorku, kiedy jedziesz subwayem do pracy i musisz być w tym tłoku przez 40 minut i potem siedzieć przy biurku, patrzeć na komputer, po prostu nie jesteś, nie możesz być już szczęśliwy. Nie możesz znaleźć sobie miejsca po takim wyjeździe. Jest ciężko się odnaleźć z powrotem. I dlatego wszystkim polecam wyjazd do Afryki. Można siebie odnaleźć, można odnaleźć swoją jakby zagubioną duszę i można odnaleźć sens życia. Jedyny problem jest z tym, że musisz wrócić do rzeczywistości któregoś dnia i jakoś z tym sobie poradzić, ale jest na pewno warto. I teraz codziennie myślę nad tym, żeby pojechać tam z powrotem i założyć jakiś biznes, jakiś camping, może kupić kawałek ziemi nad morzem, założyć organizację, która zajmuje się zwierzętami albo ochroną środowiska, sadzeniem mangrove trees. Jest to niesamowite przeżycie, na pewno. Można się o sobie dużo dowiedzieć. I wszystkim bardzo polecam.
Now.